Cześć, witajcie. Witamy w kolejnym odcinku, piątym już odcinku Zoom na świat, naszego najlepszego podcastu na świecie. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie. Czy chciałbyś o czymś dzisiaj coś powiedzieć?
Cześć. To już jest piąty odcinek. Super, że nam się udaje utrzymywać taką regularność. Myślałem, że czwarty, ale to leci tak szybko, że no super.
Latka lecą.
Mam ciekawy temat. W ogóle podoba mi się ta formuła, że zaskakujemy się nawzajem tym, o czym będziemy rozmawiać, więc jestem bardzo ciekawy, czy za chwilę wypowiem ten temat. Jestem bardzo ciekawy, jak zareagujesz i jakie jest twoje zdanie na ten temat. Dobra,
fizyka
no to
kwantowa.
Uwaga. Nie wiem, coś bardziej lajtowego, ale myślę, że nadal bardzo ciekawego. Chciałbym dzisiaj pogadać i zapytać cię, co ty myślisz o tak zwanym work-life balance, jak ty to postrzegasz, czy uważasz, że są pewne etapy w życiu, że na danym etapie, kiedy na przykład rozwijamy swój biznes, powinniśmy więcej pracować, mniej mieć takiego życia prywatnego, z tendencją potem, żeby pracować mniej, a więcej mieć tego życia prywatnego, na jakim jesteś etapie. Także możemy dawać, co ty o tym myślisz i potem ja ci powiem, dlaczego, skąd ten temat i na jakim ja jestem etapie.
A nie mieliśmy mówić w tym odcinku o tym, jak zostać deweloperem, jak zostać adwokatem? Teraz musimy przeprosić naszych wiernych widzów, których są miliony na całym świecie.
Ale myślę, wiesz co, że w przyszłości też możemy zrobić taki odcinek, że ty powiesz trochę, jak zostać adwokatem, a ja powiem trochę, jak zostać kimś, kto robi nieruchomości.
Dobra, także musimy was przeprosić, drodzy widzowie, jeszcze nie możecie pójść na studia deweloperskie i adwokackie, jeszcze się wstrzymajcie.
Ja dzisiaj jestem właśnie po pierwszym dniu konferencji na temat, jak wykonać swoją pierwszą inwestycję deweloperską krok po kroku. Konferencja jest dwudniowa, ja swój panel, swoją prelekcję mam jutro, ale właśnie przed chwilą przyjechałem z pierwszego dnia, także w temacie. Dobra, wracając do głównego wątku. Dawaj Przemo, powiedz mi, ile ty godzin dziennie pracujesz? Czy pracujesz jak typowy polski przedsiębiorca, czyli 16? Czy jednak uważasz, że balans pomiędzy pracą a czasem wolnym jest super ważny?
Dobra, to jeśli ma być szczery, to ja nie, szczerze mówiąc wątpię, że przeciętny polski przedsiębiorca pracuje 16 godzin. Myślę, że przeciętny polski przedsiębiorca to nie jest 30-kilkulatek, który właśnie w ten sposób się poświęca, który ma tyle siły, tylko jednak powiedzmy, no przecież powiedzmy, przedsiębiorcy są w wieku zazwyczaj od 25 minimum do 75 lat powiedzmy, więc ta średnia pewnie wyjdzie gdzieś tak powiedzmy 45-50 lat. I myślę, że wtedy się nie pracuje po 16 godzin dziennie. Myślę, że wtedy się nie pracuje 14 godzin dziennie. Myślę, że jednak czasem wszyscy dążą do tego, żeby trochę sobie ulżyć, żeby nie pracować cały czas, nie być niewolnikiem w swojej własnej firmie i żeby to sobie wszystko poukładać, no w końcu nie żyjemy tylko po to, żeby pracować.
Zgadzam się tak 50 na 50. Już ci powiem skąd to, jakby to pytanie, ten temat. Stąd, że ja teraz, może teraz mam jakiś taki okres, że panie drogi, ja pracuję po 16 godzin na dobę. Jak mi się chyba z 2 tygodnie temu zdarzyło, że skończyłem o 18, czyli tak dość wcześnie, to wróciłem do domu, usiadłem i nie wiedziałem, co mam robić. Nie wiedziałem, czy ja mam, wiesz, nie wiem, gdzieś pójść na spacer, czy co robią normalnie ludzie po pracy, bo ja w tym pomieszczeniu, czyli w swoim biurze spędzam no, dosłownie 14 godzin dzień w dzień, czyli od 7 rano do tak długo, aż wszystko zrobię, a i tak wszystkiego nie zrobię. I jestem z tym bardzo szczęśliwy. To znaczy, że wiem, że to może brzmi źle, że to brzmi, jakbym zaniedbywał to swoje życie po pracy, ale ja chyba jestem taką osobą, że właśnie to cały czas myślenie o tym, co nowego mogę zrobić dla swoich biznesów, jak mogę je zoptymalizować, w jakie nowe projekty mogę wejść, gdzie jutro muszę zadzwonić, co załatwić, żeby to wszystko pchać do przodu, to mi sprawia bardzo dużo radości, przyjemności, ale właśnie widzę, że ludzie patrzą na mnie dziwnie, bo jak ktoś chce się ze mną umówić, to jest, wiesz, kolejka na za 2 miesiące, a jak w końcu się uda komuś ze mną umówić, to nie może mnie słuchać, bo ja cały czas gadam właśnie o pracy. I wydawało mi się, że to jest złe, niedobre, ale potem pomyślałem, że może po prostu jest mi potrzebnych więcej znajomych takich w tym samym, którzy robią po prostu to samo, czyli są przedsiębiorcami i też ich kręci i jara to samo. Nie wiem, czy nie jest tak, że właśnie ktoś jest młodym przedsiębiorcą i rozpoczyna te swoje biznesy, to właśnie może tak to powinno wyglądać, a dopiero od jakiegoś etapu, czy nie wiem, jak masz tam, no bo nie chcę wymienić konkretnej kwoty zarobków miesięcznych, ale że może od któregoś tam etapu dopiero możesz trochę to przerzucić, ale właśnie pytanie, czy chcesz to przerzucić, ten stosunek tego czasu wolnego i czasu pracy? I jeszcze też bym poruszył kwestię, jak to wszystko ma się w kontekście do takiego bycia samozatrudnionym i do bycia przedsiębiorcą, biznesmenem, nie? Czy jesteś takim gościem, który sobie stworzył dobrze płatny etat i sam siebie zatrudnia, czy jesteś gościem takim właśnie, który tworzy, skaluje, optymalizuje, deleguje, automatyzuje? I teraz ja bym stwierdził, że jestem gościem, który trochę jeszcze nie potrafi delegować, automatyzować, że cały czas jestem takim gościem, który jest w swojej firmie, a jak z niej odejdzie, to się wszystko rozsypie, a wiadomo, że trzeba dążyć do tego, żeby mieć taki właśnie helikopter view, żeby móc zostawić swoją firmę i ona się nie rozleci, mało tego, że się rozwinie, to jeszcze właśnie bez ciebie, ale ja chyba jestem na takim po prostu w momencie mojego życia, gdzie ja chcę tyle pracować, to mi sprawia przyjemność, może mógłbym pewnie pracować bardziej optymalnie, czyli zatrudniać, skalować właśnie, a nie siedzieć samemu i skanować jakieś dokumenty. No i jak ty na to patrzysz? Bo właśnie tak chciałem ci rzucić ten temat, bo podejrzewam, że ty mi powiesz, że źle robię. I to będzie taka fajna konfrontacja, bo podejrzewam, że ty mi powiesz, że to finalnie nie jest dobre.
Ach, wiesz co, ale no ja sobie, żeby nie było też, że ja też jak mam coś przede wszystkim ważnego do zrobienia, albo coś takiego, co mnie w całości pochłania, to ja wtedy też na tym dużo pracuję. Ale to jest zupełnie co innego, kiedy jesteś w takim stanie flow. I to właściwie jest przyjemne, kiedy jesteś w całości pochłonięty, w 100% skoncentrowany na czymś, no bo przecież to jest najfajniejszy rodzaj pracy. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Myślę, że po prostu chodzi też o to, żeby nie robić tego, czego nie chcesz, nie? Albo na przykład tego, co krzywdziłoby twoją rodzinę, najbliższych, czyli w sumie w konsekwencji też samego siebie. Jeżeli ja na przykład teraz też dużo czasu poświęcam na przygotowanie się do szkolenia na temat zakładania organizacji pozarządowej, głównie stowarzyszeń i fundacji, i to akurat też mi dużo czasu poświęca. Może o tym powiemy też w kolejnym odcinku o tematyce zakładania fundacji i innych NGO. No a czasami mam tak, że mogę skończyć pracę wcześniej. I to chyba, i to mi odpowiada. Nie dążę do tego, żeby za wszelką cenę pracować 3-4 godziny, ale żeby odnajdywać jakąś radość. Ja właściwie to tak mógłbym powiedzieć, że w konsekwencji wspólny takim mianownikiem to jest to, żeby być jakoś zadowolonym, szczęśliwym w życiu.
Okej. No, bo wiesz co, bo ja też mógłbym skończyć mógłbym w ogóle nie iść do pracy, i byłoby okej, czy mógłbym skończyć po 3-4 godzinach, ale ja właśnie tego nie chcę. Ja chcę być w akcji i chcę być taki, wiesz, że dzieje się dużo, wręcz w zasadzie nawet więcej niż jestem w stanie tu i teraz ogarnąć. Myślę, żebym się strasznie nudził, gdybym miał tak pracy na 6-7 godzin, czy jak normalny człowiek, powiedzmy na 8. Dlatego z jednej strony, jak już mam tak dużo rzeczy i jestem przytłoczony, to sobie myślę, kurczę, ale tego jest dużo, ale wiem, że jakby tego nie było tak dużo, to bym pewnie był z tym trochę, może nieszczęśliwy to złe słowo, ale pewnie bym potrzebował tych nowych wyzwań i tego cały czas pędzenia i bycia w akcji. A właśnie też jest tak, że ja chyba teraz ostatnio, jak sobie to prześledziłem, ile mam otwartych projektów, to nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło, nie? Że tam jest 4 projekty deweloperskie, teraz jest na ten moment chyba 6 równolegle prowadzonych flipów, jakieś tam mnóstwo jeszcze innych rzeczy, też fundacja między innymi. Więc chyba podświadomie mam tak, że jak mi się coś kończy, to ja już coś nowego, kolejnego otwieram, żeby utrzymywać cały czas ten wysoki stan ilości projektów, ilości pracy.
Wiesz, myślę, że to też jest naturalne, że ludzie w młodym wieku, w pierwszej połowie swojego życia, powiedzmy tak, to im się chce więcej, mają więcej siły, mają więcej ochoty, mają też większą tendencję do ryzykowania, mają mniej zobowiązań wobec siebie finansowych, ale także wobec innych ludzi, czyli rodzina, dzieci i tak dalej. I to jest chyba naturalne, że właśnie w tym momencie chcesz się rozpędzić, zwłaszcza że wtedy, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to masz założoną swoją własną firmę i no i ona też jest młoda. Więc też na samym początku zakładania każdej firmy to trzeba się trochę rozpędzić po to, żeby uzyskać taką siłę pędu i żeby później już trochę łatwiej tym wszystkim kierować albo z takiej pozycji właśnie z widoku helikoptera albo może jeszcze w jakiś inny sposób pracować w swojej własnej działalności, nie? Więc to myślę, że jak się jest młodym, to chyba nic dziwnego, że jest się takim pracowitym kozakiem.
No, ale tak, ale chyba wąska grupa tak ma, bo ja jak rozmawiam o tym z moimi normalnymi znajomymi, którzy pracują na etacie, to oni tego nie kumają, nie? To jest tak, że właśnie się dziwią, że mi się chce i że po co mi to, że może lepiej jest po prostu mieć jakieś hobby. No, ja jakby, tak jak mówiłem, wróciłem do domu, któregoś dnia nie wiedziałem, co mam robić, nie? Co robią normalni ludzie po pracy. Więc no, ja nawet gdybym chciał sobie na siłę wymyślić jakieś hobby, to pewnie jakbym je robił, to bym i tak myślał o biznesie. I tak bym myślał o tym, co mogę zrobić jutro w pracy. I to wcale nie byłoby niczym męczącym dla mnie, a wręcz myślę, że męczącym dla mnie byłoby robienie jakiegoś hobby na siłę tylko po to, żeby robić hobby. Moim hobby jest biznes, więc ja jestem w pracy i robię hobby cały czas równocześnie.
Wiesz co, ja też tak mam, że bardzo często tak mam, że jak idę spać, kładę się i myślę sobie o rzeczach, które się wydarzyły dzisiaj w pracy, albo myślę sobie o tym, co mogło pójść lepiej, albo o innych aspektach swojej własnej firmie. No i wciąga mnie to, że czasami po prostu nie mogę zasnąć. Myślę, że jakbym był pracownikiem, to bym miał to po prostu gdzieś, w czterech literach. Natomiast to nie wynika z tego, że jakby to powiedzieć, że jest mi z tym źle. Po prostu tak też czuję taki pęd do tego, żeby się tym zajmować, taką fascynację tym, co można by jeszcze tutaj lepiej zrobić, jakie rozwiązania znaleźć, w jaki sposób lepiej obsługiwać klienta, co jeszcze można udoskonalić, czy lepiej zorganizować. Natomiast chciałbym ci jeszcze powiedzieć, że jeśli nie wiesz, co ze sobą zrobić po pracy, bo to jednak jest tak, że zwłaszcza w drugiej połowie dnia, no człowiek potrzebuje odpocząć od wrażeń umysłowych i trzeba sobie znaleźć, najlepiej by było, żeby sobie znaleźć jakieś czynności fizyczne. No i jednak polecam tutaj siłownię, bo to jest taki najprostsza rzecz, którą możesz zdobyć, sięgnąć po to w każdej porze roku i właściwie w każdej porze dnia i właściwie jest właściwie w każdym, chyba za często powtarzam właściwie. I chyba jest w każdym większym mieście, a już właściwie myślę, że w każdym mieście. I jak już wspominałem we wcześniejszym podcaście, wydawało mi się jakaś mucha lata, sorry.
Cały czas, no.
ale dobrze, że nas, drodzy słuchacze, nie oglądacie na YouTubie, tylko słuchacie na podcastach. W każdym razie wydawało mi się, że strasznie mi się będzie nudziła siłownia i tak miałem dużo opory, żeby tam wracać, ale jednak jest okej. Jednak nawet z przyjemnością tam sobie chodzę. Tylko, że jeśli mógłbym jeszcze coś poradzić, że dla mnie osobiście kluczem jest to, żeby iść od razu po pracy. Żeby nie dać się wciągnąć w tę pułapkę powrotu do domu, bo jak przekroczysz próg, to zginąłeś. To już widzisz. Widzisz te kanapeczki, które wystają z lodówki, to łóżko, które samo się prosi o to, żebyś na chwilę do niego wskoczył, albo Netflix, który już odpala kolejny odcineczek, czy jakieś tam inne formy odpoczynku, nie? Takiego zwykłego, nie za bardzo męczącego. I jednak siłownia jest okej, mówię. Tak myślę.
No, ja przyznaję, że może sobie to tak tłumaczę, że mi się nie chce chodzić na siłownię, bo w tym czasie mogę... że nie idę na siłownię, bo w tym czasie mogę pracować i to jest lepsze, ale to pewnie jest jakieś tam wytłumaczenie i przyznaję, że trochę zaniedbuję tą część właśnie aktywności fizycznej, bo na pewno niezależnie od tego, gdzie się pracuje, co się robi, to jakakolwiek aktywność fizyczna na pewno jest niezbędna. No i ja przyznaję, że brak tego w moim życiu, także moje work-life balance jest na pewno zaburzone, chociażby w takim kontekście. Ale może, chociaż to też pewnie będzie wytłumaczenie, że może właśnie teraz jest taki moment, że cisnę na 200%, a za parę lat sobie odpuszczę trochę, ale to pewnie jest złe tłumaczenie i pewnie nie można tak robić, tylko trzeba uprawiać jednak jakiś sport cały czas.
Bo wtedy też mózg lepiej pracuje i wtedy ty też lepiej funkcjonujesz. No dlatego też no, jest to potrzebne. To nie bez powodu, Łukasz, chyba wszyscy ci tacy topowi przedsiębiorcy jednak mają takie ćwiczenia fizyczne w swoim rozkładzie tygodniowym. No chyba przynajmniej 3 razy w tygodniu mówi się, że powinno się takie trochę bardziej męczące ćwiczenia fizyczne uprawiać.
No a co na przykład powiesz o takim, na przykład Elonie Musku, który tam, wiesz, ciągle ciśnie takie rzeczy, że pracuj, wiesz, 80 godzin w tygodniu, czyli 2 etaty w miesiącu i wtedy jak ktoś po roku jesteś w tym miejscu, w którym normalnie ludzie byliby po 2 latach i że w ogóle śpi w biurze na kanapie i wszystko poświęć tylko po to, żeby pracować tak, wiesz, tak totalnie, ekstremalnie dużo, bo to jest jakiś tam, może nie gwarant sukcesu, no ale na pewno czynnik, że normalni ludzie, to w ogóle nawet dla normalnych ludzi 10-12 godzin to jest dużo, a dla totalnie hardkorowych takich, wiesz, przedsiębiorców 14-16 cały czas to jest, no może właśnie nie gwarant sukcesu, no ale ci właśnie goście typu Elon Musk mówią, pracuj właśnie aż tyle. Czy to jest takie trochę właśnie coachowe gadanie, czy to ma jakiś sens? Bo ja tak, chcę wierzyć, że ma.
Myślę, że podawanie przykładów, jak to często ma miejsce w innych gorszych podcastach, typu Elona Muska albo Steve'a Jobsa, oni są jednak skrajnościami. Myślę, że podawanie ich jako przykładów dla ogółu nie jest dobre, bo to są po prostu wyjątki od zasady. A zasady są raczej takie, że powinno się pracować. Najefektywniejsze godziny to są te pierwsze 4 godziny po przebudzeniu. Później znacznie spada energia umysłowa, trochę się później odbudowuje po południu lub późnym popołudniem i lepiej jest zarządzać tą energią, lepiej jest zarządzać swoją energią w czasie. I wiesz, no może Elon Musk, tak przypuszczam, że on się realizuje i pewnie on się czuje szczęśliwy z tym, co robi. Ja bym jednak dążył do tego, żeby mieć odwagę dążyć do tego, co ci daje szczęście, co ci daje takie zadowolenie w życiu. Bo dla mnie, dla ciebie rozwój swojej firmy, swojego biznesu jest bardzo okej. I to bardzo chętnie sobie czytamy o tym, słuchamy kolejnych rzeczy, szkolimy się. Ale tak jak też w ostatnim odcinku opowiadaliśmy o kolorach osobowości, no nie dla każdego to są priorytety. No, ludzie mają różne wartości.
Mm-hmm. No dobra, a powiedz mi, jak rozumiesz, że oni są wyjątkowi w sensie takim fizycznym, genetycznym, że są predysponowani do tego, żeby wytrzymać taką ilość pracy? Czy bardziej
bardzo
chodzi ci o to, że ich organizmy są bardziej wytrzymałe w takim kontekście, w takim sensie?
Bardzo możliwe, że to o to chodzi z jednej strony, a z drugiej może tutaj też chodzi o jakieś nadzwyczajne okoliczności, które im sprzyjały, które mi się udały i dzięki temu my o nich wiemy, o tych osobach. Bo przecież oprócz Elonów Musków, Steve'ów Jobsów, Billów Gatesów są miliony, jeśli nie miliardy ludzi, którym się nie udało. Przecież tylko, że nikt nie podaje przykładów ludzi, patrzcie, on pracował 14 godzin dziennie i jemu się nie udało.
A czy nie jest tak, że jak ktoś właśnie pracuje 14 godzin dziennie, to jak mu się nie uda, to w najgorszej opcji i tak będzie bardzo spoko. To znaczy może nie będzie Elonem Muskiem czy tam Steve'em Jobsem, ale na pewno będzie bardziej majętny niż przeciętny ktoś z jego otoczenia. I czy to nie jest i tak jakiś tam sukces? Że nie musisz mieć predyspozycji, ale ciężką pracą i tak osiągniesz sukces definiowany jako coś lepszego niż inni, którzy cię otaczają.
My to jednak tak trochę filozoficzny mamy ten podcast. Widzę.
No, ale myślę, że oglądają nas raczej, albo będą oglądać nas raczej ludzie, którzy też pewnie są przedsiębiorcami na różnych etapach zaawansowania i myślę, że może mogą mieć podobną rozkminę, czyli czy to, że pracuję tak dużo, więcej niż moi znajomi, ma jakiś sens? Bo ja też właśnie myślę o tym wszystkim w takim kontekście, że czy to ma sens, że jeżeli ja będę pracował 14 godzin dziennie, no to powiem wprost, czy ja będę bardziej majętny niż moi znajomi? No bo jeżeli nie, to trochę przestaje mieć sens, a to też nie chodzi o samą większą ilość hajsu na koncie, tylko bardziej chodzi o to, że jakby no musisz mieć ten hajs, ale nie po to, żeby mieć ten hajs, tylko dlatego, że ten hajs jest jakimś jednostką mierzenia tego, co robisz i czy jesteś skuteczny. I tak o tym myślę, nie? Że to jest jakaś właśnie chyba jednostka, to jest dobre słowo, mierzenia tego, czy to, co wymyśliłeś, skutecznie zrealizowałeś.
Myślę, że jeśli ktoś pracuje więcej i sprytniej, mądrzej niż inni ludzie, to ma po prostu większe szanse na to, że będzie sobie lepiej radził w życiu, będzie więcej zarabiał, bo jednak biznes promuje proaktywność. Jednak jeśli szukasz swoich szans i podejmujesz działania, to masz więcej możliwości, więcej kontaktów, więcej rzeczy może do ciebie przyjść, ale także możesz sam wpaść na lepsze pomysły, odkrywać nowe rzeczy, nowe horyzonty, ale jednak chyba gwarancji nie ma żadnej, bo przecież jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy zbankrutowali, którzy pracowali bardzo dużo i którym się nie udało. Może podnieśli się o jeden raz za mało, ale chyba jednak nie ma gwarancji. Sama praca nie ma gwarancji. Zresztą jak kiedyś słyszałem o tym, że zbadano w Stanach Zjednoczonych, co prawda to są Stany Zjednoczone, ale posłuszmy się tym przykładem najbogatszego państwa świata, że zbadano, co daje ludziom taką przewagę w tym, że oni osiągają sukces, jakiś dobrobyt materialny, czy w ogóle powodzenie w życiu, to jednak bardzo, bardzo, bardzo dużo, jeśli nie najważniejszym czynnikiem było to, że oni urodzili się w... że oni się urodzili w rodzinach, które miały już wcześniej pieniądze. W związku z tym ich rodzice mieli pieniądze, żeby ich puścić na studia. No wiadomo, że w Polsce akurat studia są, powiedzmy, bezpłatne, w Stanach są bardzo drogie. Dzięki temu oni mieli tę przewagę. Więc to nie jest sprawiedliwe. To nie jest tak, że od zera do bohatera, od zera do milionera.
A nie jest tak, że jednak dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ja wierzę i bardzo chcę wierzyć w to, że jednak ciężka praca bije na głowę na przykład talent, że jednak jak mamy dwóch gości w podobnych predyspozycjach wywodzących się jakby z podobnego miejsca urodzenia i mamy jednego z talentem, ale nie pracowitego i bez talentu, ale pracowitego, to ten pracowity bez talentu pokona tego drugiego mocno, zostawiając go w tyle. Chcę w to wierzyć bardzo mocno. I druga rzecz, gdzieś też czytałem ostatnio taką statystykę, że na 100 milionerów, tylko właśnie nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy właśnie też w Stanach, 88% to są self-made money, którzy się sami zrobili, czyli właśnie od zera do milionera, tylko właśnie pytanie w jakich okolicznościach, czy w sprzyjających otoczeniu, gdzie mieli rodziców na przykład, którzy wpajali im dobrą mentalność, no, ale tylko 12% to byli ludzie, którzy odziedziczyli, pomnożyli ten majątek. Czy nie jest jednak tak, że większość milionerów, czy tutaj, czy w Stanach, ogólnie już mówiąc, to jednak są ludzie, którzy dochodzą do tego sami, nie, że tam odziedziczają, czy... Znaczy, ja wiem, że dochodzą sami, to też jest bardzo szerokie pojęcie, szeroka interpretacja tego, bo dojść samemu, wywodząc się z jakiejś tam biedy i patologii, to jest co innego, a dojść samemu, kiedy jednak otoczenie, czyli szkoła, rodzice, znajomi i tak nam pompują dobrą mentalność, no to jest pewnie łatwiejsze, ale i tak, czy nie jest tak, że mimo wszystko, patrząc ogólnie na majętnych, bogatych ludzi, nazwijmy ich roboczo milionerami, to większość dorabia się sama, a nie dziedziczy, a dorabia się sama, to łącząc te wątki, dlatego, że właśnie ciężko pracuje.
Myślę, że to trzeba by dobrze sprawdzić, jakie są badania, ile jest tych badań i żeby w ogóle stwierdzić, jak jest naprawdę, bo...
Ale jak tobie się wydaje? Jak ty myślisz?
W Stanach, czy w ogóle na świecie, czy w Polsce?
No ogólnie, no w Polsce, powiedzmy, tutaj na nasze warunki.
No to w Polsce na nasze warunki, to wiesz, no my jesteśmy młodą gospodarką, która dopiero w latach 90. zaczęło się coś naprawdę dziać, a i tak przecież ludzie, którzy wcześniej mieli znajomość u władzy albo którzy wcześniej mieli jakieś tam dojścia do informacji, którzy wiedzieli, co się będzie prywatyzowało, albo jakie przedsiębiorstwo będzie do przejęcia, no to oni mieli jednak duże fory.
No dobra. W porównaniu do reszty. Znaczy, ja zmierzam do tego, że chciałbym cię zapytać, czy uważasz, że ciężka praca Może dobra, nie używajmy słowa gwarant, ale czy ciężka praca jest prawie takim no, gwarantem sukcesu? A definicja sukcesu to powiedzmy bycie bardziej majętnym niż twoi znajomi. Na przykład, już tak doprecyzujmy, że na przykład stworzysz sobie firmę, w której będziesz zarabiał 25 tysięcy złotych miesięcznie. Czy uważasz, że ciężką pracą można dojść do takiego punktu, nie mając talentu, będąc z normalnej rodziny?
Myślę, że jest na to szansa.
Ale czy taka powszechna, czy to jest raczej mały procent?
Myślę, że ciężka praca niekoniecznie sama w sobie, bo jednak tę pracę trzeba dobrze ukierunkować. Przecież no, nie udawajmy, że ludzie pracujący w marketach albo w ogóle w fabrykach, czy pracujący w jakichś robotach fizycznych, to oni przecież ciężko pracują.
A czy bardziej chciałem powiedzieć, że ciężka praca rozumiana w takim kontekście, że tworzysz swoją firmę i pracujesz w swojej firmie 12-14 godzin dziennie, codziennie przez 3 do 5 pierwszych lat?
No to myślę, że jest dużo takich jednoosobowych przedsiębiorców, którzy w swojej firmie nie nauczyli się tego, że oprócz tego, że trzeba wykonywać pracę operacyjną, trzeba być też menedżerem i w konsekwencji delegować zadania. W konsekwencji znajdywać nowe drogi dotarcia do klientów albo zabezpieczać te obecne, albo doskonalić sposób obsługi klienta. Myślę, że jest dużo tego typu przedsiębiorców.
Którzy się nie edukują na bieżąco, tak?
Tak, albo po prostu, którzy są przyzwyczajeni do tego, że sami wszystko robią. Prowadzący warzywniak, tego typu właściciel firmy.
No to są tacy po prostu, tak jak mamy ten kwadrant przepływu pieniędzy, gdzie mamy tam pracownik, co tam jest dalej, a właśnie samozatrudniony, czyli jesteś takim jednoosobowym sobie ciułaczem, potem masz tego biznesmena, czyli helikopter view, gdzie tworzysz zespół, delegujesz, automatyzujesz i tam chyba na dole po prawej w tym kwadrancie masz inwestor.
Inwestor.
Tak, tak. Wydaje mi się, że ja jestem gdzieś totalnie pomiędzy samozatrudniony, a jakiś tam, wiesz, biznesmen, tak to nazwijmy.
No. Więc mi się wydaje, że przede wszystkim to swoje działania, swoje czynności i pracę trzeba nakierować chociażby po to, żeby przechodzić od jednego etapu takiego kwadrantu do drugiego. Niezależnie od tego, czy chcesz z biznesmena, przedsiębiorcy stać się ostatecznie inwestorem, bo przecież myślę, że jeśli masz taką możliwość, że jesteś całkowicie rentierem, ja tak sobie to wyobrażam, że i tak jednak znalazłbym sobie jakieś zajęcie po to, żeby coś robić, żeby czuć, że się realizuje, że żyje i żeby stawiać sobie nowe wyzwania. Myślę, żeby tak było.
Myślę, że ludzie, którzy mają taką mentalność właśnie przedsiębiorcy, ja to widzę po swoich inwestorach, którzy mają, wiesz, po 60 tam kilka lat, czyli już no, mają duże doświadczenie biznesowe, że umawiamy się, że okej, to tam panią Kaszu inwestujemy, czy tam flipy, czy deweloperkę, i ja im tłumaczę, że to będzie pasywna inwestycja dla pana, tak? Czyli ja się wszystkim zajmę, wszystko ogarnę, obsłużę, panu życzę kapitału, ja panu mnożę ten kapitał, dzielimy się tym zyskiem, pan nie musi nic robić. Mówi, dobra, dobra, super, super. A potem jest tak, że wiesz, że ci ludzie chcą wiedzieć, co tam się dzieje, chcą przyjechać, zobaczyć, czy wręcz, no mam takiego jednego inwestora, z którym się umówiłem, że wręcz aktywnie wspólnie działamy. Pierwotna koncepcja była, że właśnie on daje kapitał, więc ja jestem tym gościem, który operacyjnie działa i to się uzupełnia, ale potem ten model nam wyewoluował i on teraz też jest razem ze mną, aktywnie działa, no bo właśnie ktoś, kto ma taką mentalność przedsiębiorcy, nie usiedzi, tylko chce być właśnie cały czas w akcji. Mimo, że mógłby spokojnie teraz leżeć na Malediwach do końca życia, to pewnie by się znudził, pewnie leżał przez chwilę, znudził się i potrzebował wrócić i znowu działać.
Dokładnie tak myślę, że nawet jak masz bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, to jednak cały czas myślisz przede wszystkim nad tym, że jak zachować ten kapitał, jak go zabezpieczyć przed inflacją albo przed innymi zagrożeniami. To jest właściwie dodatkowa praca. Wielu ludzi, tych najbogatszych, zatrudnia całe dodatkowe sztaby ludzi, żeby się martwili, co robić z tymi obecnymi przepływami pieniędzmi i zarobionym kapitałem. Nie? To już jest po prostu kolejna rzecz, która ci zajmuje głowę, Oprócz tego, że pewnie i tak jeszcze się zajmujesz swoją własną firmą, nie?
No tak, no bo taki Jeff Bezos nie leży na Malediwach, tylko lata w kosmos.
Tak, dlatego myślę, że w ludzkim DNA jest coś takiego, jakie mają wszystkie inne organizmy. Wszystkie inne organizmy. Jak patrzysz na mrowisko pełne mrówek, to tam się cały czas coś dzieje. Żadna mrówka nie leży sobie na hamaku. Nie wyjeżdża na wczasy. Nie jest rentierem. Tylko każde z tych stworzeń czuje wewnętrznie, że musi coś robić, taki swój własny przymus pracy. I myślę, że człowiek też coś takiego ma, że my czujemy, że chcemy w jakiś sposób albo siebie realizować, albo czuć, że jakoś spędzamy to życie lepiej, albo że robimy coś innego, lepszego dla świata.
Dobra, a czy nie jest tak, że jednak ten przymus pracy, albo może pracy, czy pracy łamanej przez rozwoju, to czuję, nie wiem, 5, 7, max 10% społeczeństwa, bo jakby przedsiębiorcy to jest mniejszość, nie? No już tak powiedzmy, że przedsiębiorcy to są ci, którzy czują najbardziej ten przymus i że to oni są tą siłą napędową gospodarki, bo tak uważam. I że jednak to, co my odczuwamy, czy to, o czym teraz tutaj mówimy, to właśnie jest uczucie, które towarzyszy zdecydowanej mniejszości, a większość potrzebuje jakiegoś prostego, powtarzalnego zadania, które będzie wykonywało od 8 do 16 i marzą o spokojnej emeryturze i siedzeniu w fotelu.
No, ale to wciąż jest praca.
Siedzenie w fotelu?
Nie, no, bycie pracownikiem to wciąż jest wykonywanie pracy. Tylko, że umawiasz się z jednymi ludźmi, że okej, ty będziesz organizował, wymyślał i kierował tym, a ja to będę wykonywał. Pewien rodzaj umowy społecznej. Cały czas mi tutaj lata mucha.
Ta mucha to jest dzisiaj bohater drugiego planu.
Tak, po prostu jest cały duży pokój i ona akurat musi latać na moim jednym metrze kwadratowym, który zajmuję. Więc my po
prostu podlatuje co chwilę pod kamerę i jest taka wielka wtedy.
Parcie na szkło.
No dobra, a powiedz mi, czy uważasz, że ja powinienem mimo wszystko ograniczyć na przykład moje 14-godzinne dni pracy? Tak dla zdrowia psychicznego, czy jednak powinienem je kontynuować?
Myślę, że dla swojego zdrowia psychicznego to przede wszystkim powinieneś wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne.
Czasem się tu kładę na podłodze, jak mnie bolą plecy od siedzenia na krześle, od pracy biurowej typowo.
A nie, to dobrze, na podłodze. To gratulacje, to niedługo cię wyślą na olimpiadę.
Ale jakbym pracował w korpo, to bym tego nie mógł zrobić. I tu mam takie coś, tu mam taki, kupiłem sobie w Decathlonie.
Musisz teraz opowiedzieć, co to jest.
To jest taki roller, na którym się roluje, jak mnie bolą plecy. Od 14 godzin siedzenia na krześle 5 dni w tygodniu codziennie, a w soboty, w niedzielę siedzę, nie siedzę 14-16 godzin, tylko siedzę tak jak normalni ludzie w tygodniu, czyli tak z 8.
Drodzy słuchacze, musicie sobie teraz wyobrazić taką dużą rolkę papieru toaletowego, taką już samą tę tekturę, pomalowaną na czarno, powiększoną powiedzmy 10-krotnie i z takimi wypustkami. To na tym właśnie Łukasz się kładzie. I powiedz mi, w czym ci pomaga ta wielka, naszpikowana wypustkami rolka papieru toaletowego?
Znaczy, jak już wiesz, siedzenia przy biurku boli mnie kark, to sobie tym rozmasowuję i to mi daje siłę na kolejne kilka godzin. Ale tak naprawdę wiem, że to na pewno nie jest dobre i że kiedyś przesadzę i to się może źle skończyć. Więc to jest tylko taka chwilowa... Cały czas sobie powtarzam, że jak już będę super bogaty, super, super bogaty, to będę sobie chodził do fizjoterapeuty albo na masaże przynajmniej raz w tygodniu. Wiem, że nie ma co odwlekać życia na później, tylko to jest ważne teraz.
Nie musisz być super bogaty, żeby chodzić do fizjoterapeuty.
Ale widzisz, to jest właśnie takie może jeszcze myślenie młodego przedsiębiorcy, że teraz muszę cisnąć, nie ma czasu nawet na pójście do fizjoterapeuty. I tak samo myślę, wiesz, o takich, teraz sobie to, jak o tym mówię, uświadamiam. Ja na przykład, jak przyjeżdżam do pracy, mam tu Lidla na dole, więc parkuję, idę do Lidla, kupuję sobie jakąś tam bułę na śniadanie, przychodzę, robię kawę, jem tą bułę i dobrze, że chociaż jem to śniadanie, ale potem obiad jem na przykład, wiesz, o godzinie, tak jak teraz jest 19, jak to nagrywamy, jem duży mega posiłek, więc od 8 do 8 prawie nie jem nic, więc tutaj, teraz widzisz, przyznaję się do wszystkich moich grzechów, że ani nie ćwiczę, jem niezdrowo, znaczy może niezdrowo i nieregularnie, ale tłumaczę sobie to w taki sposób, że właśnie wszystko po to, żeby budować wielkie firmy, wielkie biznesy. Mam nadzieję, że to ma sens i że może taka jest, wiesz, naturalna kolej rzeczy, że jak już odbębnie, powiedzmy, te kilka takich ciężkich lat, to potem będzie już inaczej, nie wiem. Jest wszystko to jakby, mam nadzieję, że jeszcze przede mną i będę te kolejne etapy odkrywał.
Łukasz, to musisz sobie sprawdzić, jak w twoim telefonie szybko się wybiera numer 112, w razie gdybyś miał zawał przy takim trybie życia.
No, dzisiaj wypiłem 4 kawy.
To lepiej już zacznij dzwonić.
Nie no, wiesz co, to chyba też mogę się przyznać, bo KRS, prawdę ci powiem, mam 30 lat. Wydaje mi się, że jestem właśnie w porównaniu do moich znajomych nieco dalej, chociaż też w zależności od tego, jak definiujemy, co to jest dalej, bo w mojej hierarchii wartości jestem dalej, ale właśnie po ostatnim odcinku już wiemy, że są różne hierarchie wartości. No, planów jest bardzo dużo, nie? Co tam jeszcze można wymyślić, zrobić, otworzyć kolejne spółki?
Wiesz, zobaczymy, co pewnie... jeszcze...
Mhm. No, mów. No.
To chciałem ci jeszcze a propos tej siłowni powiedzieć, że kiedy rzeczywiście mi się bardzo nie chce iść, ale rzadko są takie momenty, ale kiedy jednak się pojawiają, to myślę sobie o tym, że wezmę sobie słuchawki bezprzewodowe, telefon, włączę sobie jakieś podcasty, jakieś takie na poważniejsze, a jak mam ochotę, to na luźniejsze tematy, podcasty tego typu jak ten, albo swoją własną muzykę, tylko i wyłącznie sobie puszczę i to już wtedy nabieram ochoty na to, żeby pójść, żeby wyjść i dotrzeć na tę siłownię. Tak trochę robisz sobie przyjemność w takim poczuciu obowiązku, a kiedy tam jesteś, a zwłaszcza kiedy wychodzisz z tej siłowni, no to jest to rzeczywiście przyjemne. Jest to bardzo przyjemne uczucie. Ja nie zawsze mam ochotę całkowicie się zmachać, bo robię i ćwiczenia siłowe oraz na końcu aeroby, tak przez 15-20 minut, ale czasami tych aerobów mi się nie chce robić i wychodzę tylko po ćwiczeniach siłowych, więc wtedy nie leje się ze mnie pot, ale czuję, że się zmęczyłem i za każdym razem, czy robię to, czy to, no to jest to rzeczywiście przyjemne i to jest bardzo takie przyjemne, nie tylko z tego powodu, że zrobiłeś to, co powinieneś, ale jakieś te endorfiny idą do swojego mózgu, do całego ciała.
To trochę jak tutaj z tym podcastem, czyli nie zakładamy sobie jakiejś dużej ilości czynności, żeby się nie zniechęcić, zanim zaczniemy, tylko zakładamy minimum, czyli właśnie nie robimy super cięć, super tam oświetlenia kamer, żeby w ogóle to zrobić. To tutaj chyba masz podobnie, że nie zakładasz na maksa ambitnego planu, żeby nie poczuć przytłoczenia tą ilością czynności, które trzeba wykonać. No to taka strategia bardzo dobra, myślę.
Tak, myślę, że to jest bardzo dobry sposób do wprowadzania zmian w swoim życiu. Robienie małych kroków, powiedzmy od najmniejszego możliwego kroku, wykonujesz i jednak często się pojawia tak, że chcesz zrobić kolejny albo że chcesz to powtórzyć kolejnego dnia. I dlatego też powstał ten nasz podcast. Po prostu włączyliśmy kamery i zaczęliśmy nagrywać. Później to oglądaliśmy. Pierwszy odcinek oglądałem chyba z 5 razy. W tym momencie licznik wyświetla i pokazywał 5.
Teraz pokazuje 100 i połowa jest nasza.
Tak.
I naszych znajomych.
I tak oglądając, pomyślałem sobie, że a kurczę, jak tutaj by zrobić lepszy głos, może zewnętrzny mikrofon. Może poprzez słuchawki będzie lepsze takie, inaczej będzie z innymi. Tutaj teraz wprowadzimy do tego odcinka jakieś intro, muzyczkę i tak dalej. No i to jest spoko. Właśnie moimi krokami wszystko, bo jakbym sobie miał pomyśleć, bo to był twój, Łukasz, pomysł, żeby nagrywać ten podcast, takie rozmowy, jakby sobie miał pomyśleć, że o Boże, to teraz trzeba będzie się rozkładać, w czwartki z komputerem, podłączać i później montować i wrzucać, no to nigdy bym się do tego nie zabrał. Nie chciałoby mi się, jakbym myślał na ten cały obrazek, co trzeba będzie robić. I dlatego tutaj muszę powiedzieć, że trochę współczuję kolorom niebieskim, którzy są takimi perfekcjonistami i wolą, czują wewnętrznie, że muszą to robić dobrze, bo jednak dobrze jest zacząć byle jak, nie?
Jest takie powiedzenie, że chyba done is better than perfect. Dobra, Przemo. Dobra, chciałem kończyć, ale mów. No.
Nie wyrzucaj mnie z tego podcastu, proszę. Z kolei myślę sobie, że dobrze jest, że zaczynamy taki temat poważny na samym początku, a tak bym chciał teraz przejść do bardziej lajtowego.
Okej.
Okay. Powiem ci, że byłem ostatnio na masażu klasycznym, takim normalnym, normalnym masażu. A byłem już w życiu na paru tego typu masażach, czy to klasyczny, czy relaksacyjny. I chyba z żadnego nie byłem zadowolony. Tak? Z żadnego tego to typu dlaczego? Masaży. Masaży, masażów, masaży. Bo jednak za każdym razem czułem, jakby ktoś mnie tak głaskał.
Okay.
Nie czułem takiego wyraźnego uderzenia w mięśnie. Może potrzebuję rzeczywiście takiego mocniejszego nacisku, ale nawet kiedy mówiłem, że poproszę o taki nacisk, to nic to nie dawało. Z jednym wyjątkiem. Masaż tajski.
Wiesz co, właśnie chciałem cię teraz zapytać, czy to były salony masażu jakieś spa, czy fizjoterapeuci, czy jakieś takie panie azjatyckie? I wiesz co, ja byłem parę razy na takich masażach u pań azjatyckich, tam oczywiście tylko masażach. I wiesz co, jestem niezadowolony z każdego, na którym byłem z kolei w tę stronę.
No proszę.
No, ale wiesz, no. Głównie na przykład... super stół z tą dziurą na głowę i wsadzasz sobie tam głowę, jest ekstra. A w takich salonach, gdzie są panie tajskie i tego typu sprawy, to jest tak, że masz na przykład łóżko czy materac i masz ten kark skręcony i tak leżysz godzinę z tym skręconym karkiem, potem cię bardziej boli. Tak, bardziej cię boli niż jak zanim przyszedłeś.
No to nie, to ja mówię tylko o takich, gdzie była dziura na głowę.
Nie wiem, czy to się tak nazywa, dziura na głowę.
Łóżko z dziurą?
Dobrze, że na głowę.
W każdym razie od razu chciałbym zaznaczyć, że masaż tajski to nie jest masaż seksualny.
Bo dziura jest na głowę. Nie, dobra, sorry.
I byłem w Opolu. Mieliśmy nie reklamować żadnych firm, ale ja tutaj akurat powiem, bo nie jest to żadna wielka korporacja. Jest to salon Amari w Opolu i tam jest właśnie masaż tajski i rzeczywiście Tajowie wykonują, i kobieta, i mężczyzna. I to jak oni, to jest jakiś inny rodzaj masażu. Jakby to powiedzieć, niby wciąż masaż i to, który głównie polega na pracy dłońmi, ale to jednak tak układają zarówno wobec siebie, jak i twoje ciało, że ten nacisk jest taki wyraźny i taki no, po prostu aż do samego szpiku kości. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób, wielu dorosłych się pyta, jak mówiłem, że byłem na masażu tajskim, to się pytają, czy to jest masaż seksualny, albo czy polega on na tym, że po tobie chodzą stopami. No to jednak, moi drodzy, nie. Nikt po mnie nie chodził. I nie był to też masaż seksualny. Na stronie tego salonu chyba jakiś czas temu była taka informacja, tak mi się wydaje, że drodzy studenci, informujemy, że nie oferujemy usług seksualnych.
No, a powiedz mi, ile to kosztuje? Albo ja będę strzelał, 200 za godzinę.
Chyba taka jest normalna cena. I za 150 zł na Grouponie widnieje, z tego co pamiętam. W każdym razie, jeśli ktoś w Opolu chciałby skorzystać, to bardzo polecam salon Amari Spa na Pasiece, na wyspie Pasieka. I muszę powiedzieć, że to jest jedyny masaż, który mi odpowiada, który rzeczywiście czuję, że relaksuje, że mięśnie odpoczywają, że czujesz się, że rzeczywiście coś na czymś byłeś, a nie, że ktoś mnie tam głaskał. Także oprócz siłowni, to możesz się też, jeśli nie wiesz, Łukasz, co robić po tym, jak wracasz z pracy,
no,
możesz wypróbować stare, dobre sposoby, typu masaż, kino, spacer.
Jak o tym myślę, to mnie to nie kręci, to wolę pracować. Ale no, wiesz co, chociaż no jakby wiem, że tylko widzisz, ja bym chciał się wybrać do fizjoterapeuty, wykupić tam ze 30 godzin i mieć na przykład to raz w tygodniu i wiedzieć, że w ten i ten dzień o tej godzinie. Ja chyba bardziej wolę nie, żeby ktoś mnie tak masował relaksacyjnie, tylko żeby ktoś mnie tak zwinął w precel, ugniótł, tam to wszystko chrupnie
to taki właśnie
mogę pracować dalej.
No to taki właśnie masaż tajski, na którym byłem, bardzo bym ci polecał. Myślę, że właśnie to jest to, o co ci chodzi. Jak będziesz kiedyś w Opolu, to daj znać.
Ktoś, kto no jednak jest panią z Tajlandii, to jednak może być niebezpieczne i lepiej, jeśli robi to fizjoterapeuta, ortopeda albo ktoś, kto jednak wie, jak cię złożyć tak, że jak chrupnie, to będzie lepiej, a nie gorzej?
Szczerze mówiąc, miałem w swojej kancelarii adwokackiej już bardzo wiele przypadków uszkodzeń ciała, urazów i żaden z nich się nie wywodził z masażu tajskiego, czy w ogóle z masażu jakiegokolwiek. Zresztą myślę, że i fizjoterapeuci, i masażyści jednak są profesjonalistami i doświadczeni i wiedzą, jak to zrobić. I raczej chyba sobie nie wyobrażam, żeby tak było to możliwe, że ktoś ci coś naruszy albo uszkodzi. Myślę, że najwyżej to może cię coś boleć, kiedy ktoś ci źle masaż zrobi, ale to będzie ból mięśni, aniżeli złamana noga.
Nie, no pewnie tak. Pewnie tak.
Bo jeśli ty tak myślisz i chodzisz sobie na masaż właśnie zestresowany, to nic dziwnego, że ci się potem nie podoba.
Nie, no mi się nie podobało tylko to właśnie, że to było na takim materacu, który leżał na ziemi po prostu, nie? Tam były, wiesz, jakieś takie olejki eteryczne. Znaczy to pomieszczenie było ucharakteryzowane na takie właśnie, wiesz, tajskie, nie? No tylko, że jak ten masaż trwa godzinę i przekładasz tą głowę z lewej na prawą, no to potem cię bardziej boli kark niż zanim ten masaż się zaczął.
Łukasz, ja nie wiem, czy ty rzeczywiście trafiłeś do salonu masażu.
Ale wiesz co, to było w trzech różnych. To było w trzech różnych, bo kiedyś miałem taki rytuał, że zawsze na urodziny sobie szedłem na taki masaż. I trzy lata z rzędu w Warszawie, na Saskiej Kępie, na ulicy Francuskiej, gdzie jest jakimś dziwnym cudem bardzo dużo takich salonów, to byłem w trzech różnych i we wszystkich trzech było dokładnie tak samo, że było... No?
A nie zdziwiło cię to, że musiałeś schodzić do piwnicy i tam leżał materac taki łóżkowy?
Znaczy, wiesz co, właśnie trochę to jest dziwne, bo to nie, znaczy może to nie jest piwnica, ale to jest normalnie na chacie, tak jakbyś wszedł sobie, wiesz, normalnie do kogoś do mieszkania. Okna są oczywiście zasłonięte, żeby było ciemno, jest tak, no ma być tak chyba relaksacyjnie, ale faktycznie to jest trochę dziwne, nie? Wchodzisz normalnie, jakbyś wchodził do Krystyny na herbatę, do sąsiadki, proszę bardzo, tutaj jest salon masażu.
A masaż wykonywał taki stary gość z puszką piwa, ubrany pod koszulkę, tak zwany konkubent.
No, tego typu panie, także.
Okej. To chyba będziemy kończyli na dzisiaj już wszystkie tematy, które chcieliśmy poruszyć albo które samowolnie wyszły. Cieszymy się, że byliście z nami. Dzięki za wysłuchanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na wszystkich platformach podcastowych. Teraz także na platformie podcastowej iTunes czy Apple Podcasts. Chyba już jesteśmy wszędzie zaspamowani. Niedługo będziemy wyskakiwali z lodówek i konserw.
Tak, mamy nadzieję. A strony, linki do naszych stron internetowych, gdzie można rzucić sobie okiem na to, czym się zajmujemy na co dzień, co robimy, jak można podjąć z nami współpracę, to wszystko w opisie pod filmem. Tam też są linki do naszych mediów społecznościowych, także obczajajcie. lajkujcie, piszcie do nas, jak macie jakieś pytania. No i co, widzimy się za tydzień. Widzimy się w każdą sobotę o 11. Dzięki. Cześć.
Cześć.